Partnerem odcinka jest ESL Gaming Polska, polski oddział wiodącej firmy ESL Faceit Group, organizatora prestiżowych turniejów e-sportowych i wydarzeń gamingowych na całym świecie. Ten podział ma sens?
W sensie, jaki
kobiety,
podział?
Mężczyźni. Kobiety wchodzą do e-sportu tutaj, a mężczyźni wchodzą do e-sportu tam.
Nie, no oczywiście z perspektywy ewolucyjnej. Ewolucyjnie ma bardzo duży sens. Bardzo duży sens.
Przepraszam za pytanie. Czy kobiety też grają w gry? Oczywiście. Badania wskazują, że w ciągu 6 pierwszych miesięcy 2022 roku prawie 2/3 kobiet w Polsce grało w gry wideo. Dlatego nie dziwi fakt, że coraz więcej z nich robi to profesjonalnie, dołączając do drużyn e-sportowych. Co ciekawe, Polki odnoszą w sporcie elektronicznym sukcesy, o których ich koledzy na razie mogą sobie tylko pomarzyć. Dziewczyny z zespołu Navy Javelins zostały mistrzyniami świata w grze Counter-Strike'a. W czasie IESF World Esports Championship 2022 na Bali, pokonując w finale drużynę z Argentyny. To jest zwycięstwo na miarę mundialu. Żeby wesprzeć rozwój e-sportu wśród kobiet, firma ESL Faceit Group stworzyła cały ekosystem rozgrywek, przeznaczony specjalnie dla nich – ESL Impact. W skład tego programu wchodzi niezależny turniej, 2 sezony ligowe oraz ponad 20 zawodów. Najlepsze zawodniczki na świecie, w tym zespół z Polski, będzie można oglądać już niebawem, bo od końca stycznia do połowy lutego w czasie Intel Extreme Masters Katowice 2023. Jaki wpływ na e-sport ma fakt, że tężyzna fizyczna nie ma tu żadnego znaczenia? Czy ma inną dynamikę? Porozmawiamy o tym w specjalnym e-sportowym wydaniu podcastu Technologicznie. To jest odcinek e-sportowy, w którym porozmawiamy o tym, że coraz więcej kobiet w turniejach e-sportowych bierze udział. Coraz śmielej zaczynają sobie poczynać. Coraz szerzej dla nich są otwarte drzwi. I usłyszycie za moment dwie dziewczyny, które w tej branży pracują. Robią wszystko, żeby kobiet było jak najwięcej. Bartek ma do tego czuły dystans, co jest fajne, myślę, w tej naszej rozmowie. On się bierze z czego? Sztuczności? Podziału na one i oni?
Przede wszystkim bierze się z dziedziny. Tak, czyli z jednej strony masz do czynienia z sytuacją, w której gry nie są najpopularniejszą formą rozrywki dla wielu kobiet. Czyli jak patrzysz na strukturę osób, które grają w gry, to większość to są mężczyźni. Ale gdybyś mnie zapytał o to, czy jest sens tworzyć podział na kobiety i mężczyzn w rozumieniu grania w gry, to osobiście nie jestem zwolennikiem tej tezy. To znaczy rozumiem, w jaki sposób w kwestii wzmacniania praw i reprezentacji kobiet w środowisku gier to jest istotne. Natomiast z punktu widzenia grania w gry, grajmy w gry wszyscy razem.
To prawda, choć też usłyszycie w tej rozmowie za chwilę, nie chcę zdradzać za wiele i spoilerować, tym bardziej e-sportowych emocji, ale ten moment, w którym pojawiają się też łączone zespoły, to jest, myślę, fajne, bo rzeczywiście, gdyby wyobrazić sobie drużynę piłkarską, męską i żeńską, no to siłą rzeczy przewaga fizyczna jest jakaś, nie?
Tak, no,
ale e-sportowa, no.
Oczywiście, moglibyśmy się zastanawiać, czy czas reakcji w określonej grze ze względu na płeć jest różnicą 0,06 na korzyść jednej płci albo drugiej. Jasne, tylko na koniec dnia chodzi o, moim zdaniem, dwa szalenie istotne aspekty. Pierwszy o to, żeby ludzi traktować równo bez względu na to, jaką mają płeć. Oraz drugie, żeby grając w gry spędzać dobrze ze sobą czas. I tworzenie sztucznych podziałów tutaj nie jest wskazane. Obalanie podziałów jest zdecydowanie wskazane, ale na koniec dnia to jest też tak, że gry powinny być tym medium, które jest medium demokratycznym. Przy czym to nie oznacza, że wszyscy wygrywają, ale to oznacza, że wszyscy, którzy chcą partycypować, mogą partycypować na równych warunkach.
To prawda, ale nawet to, od czego zacząłeś, czyli generalnie myśli się, uważa się, że e-sport, czy w ogóle gry jako takie, to jest coś dla facetów zarezerwowane. Uważa się, koniec cytatu, ale jak mówimy sobie o biznesie, jakim jest e-sport, i to też jest jeden z wątków tej naszej rozmowy, to tam jest od groma miejsc dla kobiet w takim obszarze, żeby dobrze to wyprodukować, żeby dobrze tym zarządzić.
Miejsc moim zdaniem jest dla każdego. Warto sobie zadać pytanie, no dlaczego taka struktura rynku gier z perspektywy osób, które partycypują i grają w gry, jest taka, a nie inna. I być może jedna z odpowiedzi jest taka, że nie wiem, w latach na przykład 90. czy w latach 80. raczej było na zasadzie o gry to tam dla chłopaków, tak? I czy ten model mentalny był sprawiedliwy? Nie. Czy on powinien ewoluować w inną stronę i zostać wykorzystany? zakorzenione? Zdecydowanie tak. Dzisiaj być może mamy jakiś taki długi ogon konsekwencji w tym zakresie, które warto obalać. Myślę, że nasze gościnie będą fantastycznym dowodem i przykładem na to, że po pierwsze można, po drugie, że ten obszar do zagospodarowania w rozumieniu e-sportu i po stronie osób, które chcą grać w gry i osób, które chcą partycypować w obszarze e-sportu, w rozumieniu prowadzenia drużyn e-sportowych, w rozumieniu bycia zawodniczką w drużynach e-sportowych.
Psycholożką.
Mentorką. Mhm. Zdecydowanie tak. I raczej z mojej perspektywy, tak jak tutaj siedzimy i rozmawiamy o tym, to ja widzę nasze zadanie w takie, żeby popularyzować ten trend niezależnie od płci oraz żeby popularyzować ten trend właśnie dla kobiet ze względu na to, żeby pokazać, że są te możliwości i nie są one, nie powinny być zarezerwowane wyłącznie dla jednej płci.
Amen. Zaczynamy rozmowę. Szanowna Aleksandro i Ulo, to jest ten moment. W studiu Voice House goszczą dziś Ula Klimczak, performance coach w CLG i organizacji e-sportowej ENS oraz Aleksandra Zwierzyńska z ESL Gaming Polska. Gdzie jest miejsce kobiet we sporcie? Co za prowokacyjne pytanie.
Tam, gdzie mężczyzn. Tak, myślę, zdecydowanie tam, gdzie mężczyzn.
Czyli?
Zaraz obok. Czyli są mężczyźni, są kobiety, są rozgrywki męskie, są rozgrywki damskie. Myślę, że jeszcze parę lat temu byśmy pewnie powiedziały, że trochę z tyłu. Mhm. Natomiast ten rok był takim chyba, ten i ubiegły był takim rokiem przełomowym, gdzie coraz więcej kobiet, coraz więcej turniejów się pojawiało i te możliwości chyba bycia obok mężczyzn sprzyjają rozwojowi także żeńskiego e-sportu.
Ja zapytałem odrobinę prowokacyjnie, ale zastanawiam się, czy to one przy nich stoją z boku, czy oni przy nich stoją z boku, jak to jest?
No to bywa chyba różnie. I mi się wydaje, że my powinniśmy współdziałać w takiej synergii, że jednak każda z płci ma do zaprezentowania coś innego i jakby powinniśmy się po prostu uzupełniać.
Jest coś takiego, pewnie wiecie to lepiej niż ja, ale to jest pytanie, a nie stwierdzenie, że jest z e-sportem kobiecym trochę tak jak z piłką nożną kobiecą, nie? Czyli kurczę, 11 dziewczyn, jak to wygląda? Czy nie?
Ale jak?
Nie, no dla mnie normalnie. No ale są tacy, którzy się dziwią. Myślą sobie, nie wypada. Albo zajęłyby się czymś innym. Jak to jest?
Wiesz co, piłka nożna czy tenis, to ja myślę, że to jest kwestia chyba tych wzorców i osobowości, które się pojawiają. Czy to w sporcie, czy to we sporcie. Są fajne wzorce osobowościowe, chociażby u mnie w zespole. Tak? Jest Nira Goosebreeder, fenomenalny wzór do naśladowania dla młodych dziewczyn. Fenomenalna etyka pracy, świetne życie prywatne. Jakby super, tak? To są takie wzorce. Zaraz obok jest jej partner, który też jest znanym zawodnikiem na całym świecie. Tu nie można tak patrzeć, że rozdzielamy mężczyzn i kobiety, tak? Ja bym bardziej tutaj się nawet skupiła na tym, że tak jak tenis męski i kobiecy jest i ma rzesze odbiorców, tak samo jest we sporcie. I co fajne, to jest inny rodzaj odbiorców, to jest inny rodzaj meczy, to jest inny rodzaj komunikacji, to jest inny rodzaj zespołu także. Fajnie.
Fajne, ale na co, Ula, zwracasz uwagę? Jeżeli mamy wzorce, jeżeli mamy kogoś do naśladowania, jeżeli mamy kogoś do fascynowania się, to od razu wokół tego można zbudować więcej, nie?
Oczywiście, no jakby e-sport to jest przede wszystkim rozrywka i to są emocje i jeżeli komuś kibicujemy, nie ma znaczenia, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, to jakby te emocje są takie same, więc nie powinniśmy tego rozdzielać absolutnie. I tak jak Ula wcześniej powiedziała, może jest inna dynamika w zespołach, może te zespoły wyglądają troszeczkę inaczej, ale w e-sporcie jakby jest ta przewaga, że gdzieś tam siła, tężyzna fizyczna nie ma żadnego znaczenia. I możemy tak samo dobre akcje na mapie oglądać w wykonaniu kobiet, jak i mężczyzn. I tutaj nie możemy tak użyć tego argumentu, tak jak w sporcie tradycyjnym, że no, powiedzmy, że mężczyźni są silniejsi.
Serwis więc Nadala jest lepszy niż
tak,
Świątek.
Tak, jest bardziej dynamiczny, jest ostrzejszy i ta gra jest taka ostrzejsza. No nie, tu nie ma tych barier, tu nie ma tych granic, więc
to zapytam inaczej, odwrotnie, już nie przewrotnie. Gdzie jest przewaga w takim razie kobiet, skoro, tak jak mówisz fajnie, to się wyzerowało, Ola?
Ja myślę, że my w ogóle jesteśmy takim fajnym stworzeniem, które wnosi bardzo dużo do zespołu i to nie chodzi nawet o zespół sportowy, ale też o zespół, taką zwykłą pracę codzienną. Mamy inną zupełnie dynamikę tej pracy. My jesteśmy...
Organizacja.
Organizacja, tak? Dokładnie. Okay. My, wydaje mi się, że my lubimy jako kobiety pracować zespołowo. To bywa ciężkie, ale lubimy i lubimy to ułożyć. Lubimy to zorganizować, lubimy się dogadać, lubimy stworzyć coś dobrego i mieć jakiś cel w tym wspólnym działaniu.
Ja myślę, że nasza drobiazgowość i szczegółowość też jest fenomenalna. Na przykład porównuję, prowadzę i drużyny męskie, jak i żeńskie i jak sobie popatrzę na kwestie nawet przygotowania. Dziewczyny podczas meczu mają wydrukowane strategie, pozaznaczane wszystko na kolorowo.
Kiedy one mają czas na to patrzeć?
Mają. Oj, to jest bardzo długi temat. Natomiast...
Ale bardzo ciekawy.
Tak.
Z przyjemnością zapytam za chwilę.
Natomiast u facetów to jest bardziej tak, że to, co wynoszą z treningów, to zostaje na treningu. I faceci się nie zagłębiają bardzo mocno dodatkowo na jakieś, nie wiem, notatki, analizy. W ogóle po co? Natomiast u kobiet to musi być wszystko piękne, kolorowe, ułożone, estetyczne, tak? I można powiedzieć, że taka sama jest gra u kobiet, tak? Ta gra jest zupełnie inna. Jest mniej takich chaotycznych, nieplanowanych zagrań, jest mniej takiej niepoukładanej komunikacji. U dziewczyn to jednak wszystko jest takie bardziej pod linijkę, mogłabym powiedzieć.
Skrupulatne.
Chyba to jest to dobre słowo.
Nie wycinajmy tego pod linijkę. Skrupulatne pięknie to uzupełnia, ale podoba mi się ten kierunek myślenia o tym, dlaczego to tak wygląda, ale czy to jest rzeczywiście skuteczniejsze, patrząc po wynikach?
Pytanie, co to jest skuteczne, bo kobiecy e-sport zaczął się dużo później niż męski e-sport. To samo było w sporcie tradycyjnym, tak? Kobiety zaczęły dużo później rywalizować niż mężczyźni, chociażby w piłce nożnej. Więc siłą rzeczy, brzydko powiem, jesteśmy trochę z tyłu. Jakość, oczywiście, jeżeli masz, nie wiem, topowych trenerów, oni będą chcieli pracować z mężczyznami, oni będą chcieli pracować z topowymi organizacjami męskimi, ponieważ tam jest większy pieniądz, tam jest większa rozpoznawalność, tam jest lepsza ścieżka kariery. Natomiast chwali się fakt, że coraz więcej organizacji tych międzynarodowych dużych inwestuje w zespoły kobiece i tu zaczyna pojawiać się ta wymienność trenerów między trenerami. Trenerzy na przykład męscy biorą też pod
skrzydła.
Opiekę, tak, pod skrzydła dziewczyny i jakby nawet dziewczyny, z którymi ostatnio rozmawiałam z jednej z organizacji, one powiedziały, że to był inny rodzaj treningu. Także ten trener, którego one miały wcześniej, on był zupełnie inny, inaczej prowadził wszystko z nimi, natomiast gdy nagle wpadły w ten taki wir męskiego trenowania, to stwierdziły, co tu się wydarzyło.
Choć to, na co zwraca uwagę Ola, wydaje się oczywiste, ale nie sądziłem o tym do momentu, aż o tym nie powiedziałaś, tego nie usłyszałem, że znika bariera fizyczności, nie? Bo zwykle jak mówimy o sporcie, a nie e-sporcie, to ten moment, no nie, one nie dadzą rady, no nie, to nie jest dla nich. Podnoszenie ciężarów kobiece bez przesady, prawda? A tutaj nie ma tego bólu.
Tak, no tutaj znowu wracamy do tych stereotypów, które mówią, że coś kobietom wolno bądź należy, a
wypada,
czegoś nie wypada, tak. Dokładnie.
A oceniają panowie swoją drogą, najczęściej.
Tak, ale my jako kobiety też jesteśmy bezwzględne momentami.
Potrafimy
kobiety oceniać, więc jakby to po prostu są stereotypy, które gdzieś tam cały czas ciążą nad tym sportem i których no chyba nie lubimy i coraz głośniej o tym mówimy jako ludzkość, jako społeczeństwo, że nie powinniśmy ludzi szufladkować i nie powinniśmy narzucać ludziom, co powinni robić albo czego nie wolno. Myślę, że właśnie tak jest ze sportem. Całe szczęście dziewczyny zaczynają słuchać swojego głosu serca i zaczynają grać. I nie boją się tego, i nie boją się tego, że ktoś na serwerze, na czacie napisze im, że są gorsze. Tak jak Ula wspomniała, przed kobietami w e-sporcie jeszcze bardzo długa droga i ciężka praca. Mężczyźni robią to już od dziesiątków lat, mogę powiedzieć, grają i profesjonalizują się,
to
a kobiety
Ola,
zaczęły
Ula,
już
zapytam
teraz.
O to, gdzie mężczyźni są dzisiaj w e-sporcie trochę lepiej zbudowani? W tej warstwie mentalnej czy w jakiejkolwiek innej? Bo mówisz, długa droga jeszcze przed kobietami. Co trzeba na tej drodze zrobić, żeby to się wyrównało?
Profesjonalizacja. Tak naprawdę kobiety do tej pory nie miały pola do grania. Nie było takiej dużej ilości turniejów dla kobiet, w której one mogły się zmierzyć ze sobą, której mogły sprawdzić swoje skille, której mogły sprawdzić nie tylko te skille na mapie, ale też te w głowie, czyli mentalne, czym zajmuje się Ula. Więc wydaje mi się, że trening czyni mistrza. Im więcej będzie takich okazji, a jako ESL dążymy do tego, żeby było ich najwięcej, tym bardziej dziewczyny będą miały szansę się profesjonalizować i doskoczyć do tego poziomu męskiego e-sportu.
Mówimy o tym performance'ie i o tej ścieżce właśnie dojścia, to jakie tam punkty widzisz, przy których trzeba się zatrzymać, odrobić lekcję, żeby pójść do przodu, jeśli chodzi o kobiety?
To może ja zrobię dwa kroki w tył, żeby pójść troszkę do przodu. Wiesz co, jeszcze parę lat temu dziewczyny, które chciały zająć się profesjonalną karierą we sporcie, musiały pracować od 8 do 16 i potem przyjść do domu, szybko coś zjeść i od godziny 18-19 poświęcić 4-5 godzin na trening ewentualnie.
Jasne.
Ale rano wstajemy do pracy na 8. Natomiast w przypadku męskiego środowiska tego nie było. Mężczyźni byli zdecydowanie lepiej opłacani, mężczyźni mogli poświęcić ten czas, gdzie kobiety musiały dodatkowo pracować na stricte swoją karierę i swój rozwój, stąd jesteśmy troszkę do tyłu. Taki może wykrzyknik bym postawiła, to dajmy kobietom pełne prawo do trenowania. Czyli skupmy się na tej kwestii, by one nie musiały mieć nic z tyłu głowy poza
czyli
treningiem.
Czyli wynagrodźmy je wyżej.
Wynagrodźmy je. Może wyżej, może odpowiednio, może rozejrzyjmy się też nad jakimiś takimi planami, które pozwolą też tym kobietom z całej Polski czy z całego świata, bo tutaj już teraz mówimy o świecie, spotkać się raz na jakiś czas, pobyć razem, wzmocnić tą drużynę, ten element personalny, przecież to jest tak ważne, ten socjal w zespole, ta więź między zawodnikami. To są jeszcze rzeczy, które gdzieś raczkują, natomiast one fenomenalnie owocują. I tutaj chyba duży ukłon do chociażby naszych polskich reprezentantek podczas turnieju na Bali, w tym momencie Girl Gamer Festival. Dziewczyny z Navy Javelins fenomenalnie się odnajdują, fenomenalnie reprezentują nasz kraj. Natomiast musiały o to walczyć, tak? Musiały walczyć o to i jakby miejmy też na uwadze, że reprezentowanie kraju czy organizacji to jest nie tylko męskie i po męskiej stronie, ale kobiety są w stanie tak samo fenomenalnych sponsorów przyciągnąć, tak samo są atrakcyjne dla organizacji i no niestety, czego organizacje czasami nie wiedzą, też są w stanie zarobić jakąś godziwą, że tak powiem, kasę dla swojego
partnera. Tak, ja tutaj właśnie dopowiem, że my powinniśmy być absolutnie dumni z tego, że w zespole Navi gra 5 Polek. To jest organizacja ukraińska. No to jest absolutny fenomen. To jest tak, jakbyśmy, jeżeli już porównujemy do sportów tradycyjnych, w Barcelonie zobaczyli samych Polaków. Więc to jest coś, czym powinniśmy się chwalić. Powinniśmy być z tego dumni i powinniśmy o tym mówić. Czy to się powtórzyło kiedyś w męskim środowisku?
Powiem szczerze, że
były te czasy naszej złotej piątki, ale to już za nami. A teraz czas na kobiety.
To tak. Zapytam was, skąd ta piątka się wzięła? Co dziewczyny robiły do tej pory?
Grały.
One grały. Tylko wiesz co, nawet niedaleko, jak wczoraj rozmawiałam z jedną ze swoich zawodniczek na temat, to jest nowa zawodniczka, która jakby dołączyła do naszej organizacji. Zastanawiam się, ja zawsze lubię poznać tego zawodnika. Jak to się stało, że ty zaczęłaś grać? I ona miała bardzo długą drogę, bo po pierwsze ona pochodzi z bardzo konserwatywnych krajów, gdzie granie w gry komputerowe kobiecie nie przystoi, więc po pierwsze to była droga, którą ona musiała sobie wywalczyć z rodziną, z najbliższymi, że ja chcę grać, ja chcę to robić. Po wielu konfliktach, wyjeździe z domu i tak dalej, udało jej się robić to, co kocha. W tym momencie i gra, i kastuje jeden z tytułów. Natomiast drugą sprawą jest taka, że ona zaczęła grać w CS-a jakiś czas temu, ale ona przez długie 2 czy 3 lata nie ujawniała swojego głosu. Rywalizowała, grała w drużynie i dopiero w momencie, w którym ktoś ją chciał zatrudnić, ona się odezwała i powiedziała coś żeńskim głosem, bo ty jesteś dziewczyną?
Tak dobrze grasz, jesteś dziewczyną?
No właśnie o to chodzi. Więc wiesz, to jest coś takiego, no, nie oszukujmy się, będąc na serwerach, nawet jak ja czasami jakiś tytuł odpalę i gdzieś się odezwę ze swoim żeńskim głosem, to też jest takie...
Ja mam cały czas to samo, jak w samolocie przywita się kapitanka, a nie kapitan. Nie? Ale, a nie powinienem się dziwić w ogóle. Natomiast pytam o to, kim akurat ta piątka, o której powiedziałaś, Ola się wzięła, ale generalnie interesuje mnie to, skąd dziewczyny przychodzą. Bo to, o czym mówisz, Ula, one musiały zrobić coś, żeby później zacząć grać. A faceci po prostu grają. Nie? Więc interesuje mnie to, co poza tym e-sportowym światem u tych dziewczyn było w życiu ważne, co one być może zostawią za chwilę, żeby się skupić tylko na grze.
Czyli może opowiem taką bardzo ciekawą historię, bo my w 2019 roku mieliśmy niesamowitą przyjemność zorganizować turniej ESL Sprite Mistrzostwa Kobiet, czyli tutaj lokalnie dedykowany kobietom i miałam okazję rozmawiać z zawodniczkami, które brały udział w tym turnieju. Zresztą stworzyliśmy kilka materiałów wideo, w których poruszyliśmy ten temat, jak się zaczęło, jak zaczęłaś grać. I tu wielkie ukłony do braci. Dlatego, że to bracia bardzo często albo ojcowie pokazują dziewczynom ten inny świat, ten chłopięcy, męski świat, do którego często niektóre dziewczyny chcą aspirować. I tak bardzo mi się to spodobało, tak fajna to była forma spędzania czasu, że to się przerodziło w olbrzymią pasję, a potem w pracę,
zawód. Pracę.
Ale co ciekawe, ja nawet patrzę na swoje dziewczyny CLG i ich celem jest dostać się właśnie do tej ligi, gdzie grają tylko mężczyźni. I tak jakby naszym celem na nadchodzące sezony jest właśnie, żeby dostać się do tej głównej ligi i być jednym z pierwszych zespołów, który będzie rywalizował ramię w ramię w tej topowej lidze. Dużo nam nie brakuje.
Bo, co jest bardzo ważne, w esporcie nie ma czegoś takiego jak rozgrywki męskie i rozgrywki żeńskie. Tego rozróżnienia nie ma, co też jest bardzo fajne. Równie dobrze mężczyźni mogą się zmierzyć na jednej scenie wielkich mistrzostw z kobietami. No czekam na to. Czekam na to z niecierpliwością.
Jest też, wiesz, mówimy o samych plusach, superlatywach, ale myślę, że warto wspomnieć też o tym, jak niektóre zespoły lub niektóre organizacje lub profesjonalni zawodnicy odnoszą się do kobiet. Często jest tak, że na przykład, nie wiem, moje dziewczyny ustalają sobie harmonogram treningów i podczas jednego z treningów okazuje się, że gramy z drużyną, która na przykład zaczyna totalnie robić rzeczy śmieszne i traci nas czas, tak? Że grają z dziewczynami, zaczynają się różne, nie wiem, wyśmiewanki,
głupie żarciki, bo to
tak?
Dziewczynki.
Tak, tak. I jakościowo ten trening dla nas to jest godzina stracona, tak? I są takie rzeczy. Nie zdarza się to na szczęście już tak często jak kiedyś z racji tego, że dziewczyny już jakby pokazały, co są w stanie osiągnąć, więc teraz to już jest bardziej z kategorii wstyd przegrać z dziewczynami, tak?
O właśnie, to chciałam powiedzieć. Zawsze był wstyd, tak, w cokolwiek by się nie grało. Jak się przegrało z dziewczyną, to była taka ujma na honorze.
Tak, że... natomiast fajnie jest, że pojawiają się te wzorce od tych takich naprawdę, wiesz, zespołów, takich topowych organizacji, które po pierwsze właśnie mają reprezentację dziewczyn, a po drugie chwalą się tym, że trenowaliśmy z dziewczynami, że na przykład, nie wiem, może jakieś miksy się pojawiają, może wspólne treningi i tego jest coraz więcej. Im więcej gwiazd pokazuje wsparcie dla kobiet w sporcie, tym bardziej zacznie się zmieniać.
Ale zobaczcie, mówimy dzisiaj o e-sporcie i o wyzwaniach. Fajnie to pokazujecie. Odejście Sereny też pokazało całą tą drogę, jaką ona wykarczowała dla innych dziewczyn w tenisie. I to jest 22 rok. To się dopiero teraz zaczyna podsumowywać w ten sposób i nagle widać, ile trzeba było zrobić, że czarnoskóra, że kobieta, że silna i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc w tym nie e-sporcie też jest jeszcze sporo do przepracowania.
Piękne jest to, że na przykład, nie wiem, marki takie jak Logitech angażują nie tylko facetów do promowania swoich produktów, ale już kobiety i to jest przepiękne i oby tego jak najwięcej.
To jest taka przestrzeń, która jest jeszcze niezagospodarowana, jeżeli chodzi o tych sponsorów i partnerów tych żeńskich zespołów. No przy najlepszych zespołach męskich jest bardzo dużo partnerów, bardzo wielu sponsorów. Często wręcz z tej samej kategorii partnerzy chcą się pojawiać i są pewnego rodzaju problemy. Natomiast przy dziewczynach jeszcze tego nie ma, co jest w pewnym sensie zrozumiałe, ale my pracujemy na tym, żeby tą profesjonalizację zbudować i żeby one miały gdzie grać, więc przez to...
Ale co, że na billboardzie biżuterię sprzedadzą lepiej niż, nie wiem...
Może nie biżuterię, ale są marki, kosmetyki, które są dostępne dla wszystkich i też mogą być
nie,
to...
biżuterię już też,
No dobra.
Ale kosmetyki, nie wiem, czy odzież, czy buty, czy jakkolwiek.
Napoje, tak, food, jakby... wszystko.
Ale
to
żebyśmy tego też tak nie seksualizowali jasne. Od razu, bo to chodzi o to, że jesteśmy absolutnie równi w tej grze i chcemy być równi, nie chcemy pokazywać... Myślę, że to nie zrobiłoby dobrze środowisku, gdybyśmy przy kobietach pokazywali tylko dokładnie produkty skierowane do kobiet, dokładnie, tak? Ale żeśmy wspierali je też tak merytorycznie i pokazywali, że ich gra jest merytoryczna i jest potrzebna.
Jakościowa.
O odporności chciałem pogadać, bo jeśli chodzi o odporność facetów, sporo już w jednym z odcinków wspominaliśmy o tym, na ile to jest duża presja, na ile trzeba się przygotować, wzmocnić, uasertywnić. Macie poczucie, patrząc po zespołach kobiecych, że nie wiem, potrafią to lepiej i gorzej? Jak to wygląda? Ta emocjonalna sfera.
Wiesz co, ja myślę, że tutaj też znowu nie dzieliłabym na płeć. Ja bym mocno skupiała się na to, jak bardzo emocjonalna jest dana osoba. Nieraz widziałam łzy po meczu u mężczyzn i nieraz widziałam łzy po meczu u kobiet. Czy to są łzy z wygrania, czy z przegrania, to wszystko jest w tym samym punkcie. Czy to jest hejt w sieci, czy jest to pochwała w sieci, tu są te same
emocje. O tym właśnie
emocje.
Myślałem, Ula, tylko wiesz, nawet mówiłyście o tym trochę, że heheszki na początku treningu, nie? Więc dziewczyny czasem łatwo zaczepić o takie rzeczy, wiesz, zupełnie niezwiązane z zawodem, który się wykonuje. O tym
wiesz,
myślałem.
Co dla tych dziewczyn, które tyle co zaczynają, które mają swoje pierwsze gdzieś treningi, które stawiają pierwsze kroki we sporcie, to może być szok. To może być taki niesmak, wiesz? Takie poczucie tego, że dobra, może czuję się trochę gorsza przez to, co się dzieje. Natomiast pracując z takimi weterankami jak ja, to już nie robi wrażenia. To już po prostu jest tak, że jak widzimy, że zespół jest nieprofesjonalny albo coś się dzieje, po prostu wstajemy, wychodzimy i dziękujemy i tyle. Wiem, że jeżeli to samo by trafiło się w męskim środowisku podczas męskiego treningu, to po prostu drużyna by się wylogowała z serwera i dobra, mamy 40 minut przerwy, zagospodarujmy to, następny trening za 45 minut. I jakby... Tyle. Myślę, że wiesz co, tu fajnie działam ja, działa trener, działa organizacja, tak? To wsparcie, które idzie z góry i to nauczenie zawodników, jak sobie radzić w takich momentach, jak filtrować te informacje, które gdzieś tam trafiają do zawodników, to jest bardzo potrzebne. Im szybciej młode zawodniczki lub młodzi zawodnicy nauczą się radzić i nauczą się filtrować tych informacji, tym ta odporność emocjonalna i na przykład to filtrowanie i tego, co bierzemy do siebie, a nie szybciej to nastąpi. Oszczędzimy sobie naprawdę kilku dobrych miesięcy, lat, właśnie na takie zjazdy emocjonalne po przegranych.
Choć myślę, że one są w każdej branży, jak patrzę, pracując z liderami, każdy, kto musi wyjść na scenę, niezależnie od płci, niezależnie od stanowiska, jeżeli nie ma przepracowanego poczucia własnej wartości, to może wynikać z jego wyników, ale to może wynikać z domu, także to po prostu jest mu trudno na scenie, niezależnie od tego właśnie, co zrobił, kim jest i tak dalej.
Tak, ale znowu wydaje mi się, że to jest doświadczenie i praktyka. Im więcej mamy takich sytuacji, im więcej spotykamy się z takimi sytuacjami, tym lepiej później jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, bo możemy je pracować, możemy je przegadać, możemy je przetrawić. Jasne. I wrócić z powrotem na boisko.
A tak jak powiedziałyście, faceci już swoją drogę przeszli, więc oni są w trochę innym momencie, także z uwagi na te aspekty, o których teraz mówimy. Ale tu zabrzmiało bracia albo ojcowie synom coś pokazywali. Czy zdarzają się już takie sytuacje, że matki córkom coś pokazują, czy jeszcze nie?
To chyba my będziemy tym pokoleniem.
Tak, tak mi się wydaje. Znaczy ja mam dwóch synów, więc ja może będę synom pokazywać, aczkolwiek wiesz co, zdarzyło mi się tak, że mój syn bardzo chciał zobaczyć, co mama robi i był jeden z turniejów, miał miejsce w Trójmieście. No i zabrałam syna ze sobą, był zafascynowany. Oczywiście dla mnie to jeszcze nie był tytuł, który on powinien oglądać, na którym się powinien skupiać. Natomiast sama ta oprawa tego, że jak wyglądają zawodnicy, co robią i taki ten backstage cały, no to było dla nich fenomenalne. Oni już się bardzo takimi tematami interesują, natomiast tutaj dla mnie też jest takie nakładanie odpowiednich filtrów na to, co konsumują. Myślę, że tak jak mówisz, nasze pokolenie będzie właśnie tym, gdzie nasze dzieci będą. Wiesz co, fajny temat. Teraz Dreamhack miał miejsce w Szwecji. Niesamowita ilość dziewczyn właśnie z rodzicami, takich młodych dziewczyn, wiesz, 12, 16.
Tak, bo bardzo ważne jest to, że tam były rozgrywki żeńskie, też, prawda? Były, tak. ESL Impact miał finały offline'owe, więc to też była okazja do tego, żeby przyjechali na przykład rodzice tych kobiet, które grały na scenie, bardzo dumni, kibicowali.
Tak.
Ale tak jak Ula wspomniała, była bardzo dużo rodzin. To była rozrywka, która była fajną, weekendową, rodzinną formą spędzania wspólnie czasu. I właśnie ta dostępność, myślę, że jest bardzo ważna. Czyli jeżeli mamy okazję jako rodzina wybrać się wspólnie i zobaczyć, czym jest e-sport i czym jest gaming i tak dotknąć tego.
Odczarować sobie samym,
to zmienia w ogóle jakby perspektywę. I też mam taką swoją historię, gdzie jedna z matek, mogłaby być moją matką, powiedziała, że gdyby wiedziała, że tak wygląda e-sport, to pozwalałaby chłopakom grać. A ona odłączała ten komputer od prądu, bo tego w ogóle nie rozumiała. Przez to, że to zjawisko się popularyzuje, nam też jako kobietom będzie dużo łatwiej.
Ale wiesz, to jest naturalne, że boimy się tego, co nie znamy. Każdy jeden temat, którego nie znamy, wycinamy, odsuwamy, staramy się mieć to jak najdalej, bo nas to nie dotyczy. Natomiast czego brakuje, to tej chęci poznania. Ile razy mieliśmy sytuację, gdzie na przykład syn czy córka mówi do rodziców, chodźmy na jakiś turniej, pojedźmy, zobaczmy. Dziecko, to nie dla ciebie. A weź rodzicu...
Tak, a weź co oni tam robią?
Dokładnie, siedzą i grają
tam
w gry. Tak? Natomiast teraz podczas właśnie Dreamhacka była fenomenalna sytuacja, gdzie jedna z dziewczyn, która miała 16 lat, podeszła do jednej z moich zawodniczek, poprosiła ją o autograf, zrobiła sobie zdjęcie, miała łzy w oczach, tak? Że jej idolka i ktoś, kogo ona podziwia, właśnie robi sobie z nią zdjęcie. I to są takie rzeczy, że widziałam wzruszenie w oczach właśnie tego rodzica. I tak samo jak, nie wiem, dzieciaki chcą zrobić sobie zdjęcie z Robertem Lewandowskim, tak? Czy Iga Świątek jest fenomenalna, popularna, chcemy, są te wzorce, które są przepiękne we sporcie, tylko że rodzice bardzo szybko odcinają ten temat i te dzieciaki nie mają się jak bronić. A e-sport to nie tylko granie. Przyszłościowo musimy popatrzeć na masę różnych fenomenalnych zawodów, które wiążą się z rozwojem sportu.
Są przy okazji, zaraz o to zapytam, tylko do Oli chciałem wrócić w kontekście pokolenia. My będziemy tym pokoleniem, które to zrobi, ale w jakim momencie dzisiaj jest e-sport kobiecy? Jakie to stadium?
W bardzo dobrym. Myślę, że w najlepszym, w jakim może być, dlatego że zaczął być zauważany i zaczyna być traktowany naprawdę bardzo poważnie. Nam, organizacjom, zależy na tym, żeby dziewczyny miały szansę grać, żeby miały te turnieje i miały miejsca, w których mogą pokazać swoje oblicze i mogą pokazać, jak grają i że ta gra naprawdę się nie różni od gry mężczyzn.
Ale nie chodzi o odpowiedzenie na trend diversity i tak dalej. Musimy włączać dziewczyny także, tylko po prostu robicie swoje, bo uznajecie, że tak jak w sporcie, nie e-sporcie, kobiety mają swoje miejsce, tak czas na to.
Tak, dokładnie tak. Myślę, że jakby różnorodność i zapobieganie dyskryminacji też jest bardzo ważna we sporcie, bo jakby umówmy się, że mamy XXI wiek i kobiety już dawno wyszły z domu.
Choć ten wątek uli kulturowy czy religijny w tym momencie też był bardzo ciekawy, nie? Że trzeba było przejść jakąś drogę w konkretnym
przypadku. Tak, ale wiesz co, nawet jak popatrzysz, ilości dziewczyn, które chcą grać profesjonalnie. W tym momencie one się same wyrywają. Każdy jakiś mały turniej, który się pojawia, jest obsadzony od A do Z dziewczynami, które chcą to wykonywać. Jeszcze parę lat temu żadna z tych dziewczyn nie odważyłaby się wystąpić w jakimś turnieju, bo bałyby się, że będą, nie wiem, wyśmiane, sponiewierane na czacie czy tego typu rzeczy. Natomiast w tym momencie, wiesz co, pielęgnowanie takiego swojego ogniska i dbanie jakościowo o to, ja myślę, że to jest coś, co dziewczyny robią fenomenalnie. Im one są bardziej dumne z tego, tym my jako osoby wspierające czy organizatorzy czy organizacje, chcemy im dawać jak najwięcej, więc...
I tworząc taki ekosystem, dając im możliwość grania częstszego, grania offline, które jest bardzo ważne, spotkania się face to face z przeciwnikiem i grania przy publiczności, to jest coś, czego do tej pory nie było, przynajmniej nie było w takiej skali, więc myślę, że to jest najlepszy czas na to dziewczyny, żeby zacząć grać, jeżeli się bałyście teraz.
Zostawiając samą grę, a wchodząc w ogóle do e-sportu, gdzie jeszcze jest dzisiaj miejsce, w jakich zawodach wokół e-sportowych czy e-sportowych poza samą grą?
Fajnym przykładem jest to...
Jesteś ty.
Tak, jestem ja, czyli wspieranie, czyli jakby mental, psychologia. Natomiast jeszcze parę lat temu, jeżeli drużyna reprezentująca organizację jechała na jakiś turniej, to był najczęściej 5 zawodników plus ewentualnie trener. Czasami menadżer. Natomiast w tym momencie, jadąc na turniej, jest kadra wspierająca coraz większa. Europa, Stany Zjednoczone, jest to kadra mniej więcej plus minus 10 osób. Tak? Czyli jest to trener, menadżer, analityk, ewentualnie drugi trener, fizjoterapeuta, psycholog dietetyk. Mhm. Tak, tak. Natomiast jeżeli popatrzymy na Azję, tutaj jest 5 zawodników i na przykład 30 osób z kadry. I tutaj mamy trenerów pozycyjnych, tutaj mamy prywatnych psychologów, tutaj mamy performance coachy, tutaj mamy trenery mentalnych, bo należy te dyscypliny troszeczkę porozróżniać. Dodatkowo właśnie wchodzą różni dietetycy, fizjoterapeuci specjalizujący się w danych kontuzjach lub też po prostu dbaniu o danego zawodnika. I wiesz, jeżeli mamy 5 zawodników, którzy wspierany przez 30 osób, to chyba pokazuje, w którą stronę to idzie. Nie bez powodu Azja dominuje w niektórych tytułach. Właśnie dlatego, że to zaplecze...
Profesjonalizacja.
Tak, tak. To wszystko idzie szybciutko do przodu. Ja myślę, że e-sport nabiera tempa, ale... To tempo, myślę, że jest bardzo mocno niedoceniane przez dyscypliny stricte sportowe i też przez świat inwestorsko-biznesowy. I w pewnym momencie to będzie tak, że ten pociąg jedzie. Tylko musimy popatrzeć, żeby on nie odjechał w niektórych tematach. I im więcej osób będzie do tego pociągu w pewnym momencie wsiadać, tym fajniej to się zacznie rozwijać.
Żeby też za dużego fokusu nie kłaść na... mniej istotne rzeczy. Ważne rzeczy teraz to jest budowanie tych zawodniczek, to jest budowanie tego profesjonalnego środowiska i wspieranie kobiet w tym, żeby one miały szansę to robić. Więc żebyśmy nie odjechali z tym pociągiem razem, skupiając się na mniej ważnych aspektach.
Warto dodać ta cała praca, która jest wykonywana na zapleczu, czyli te badania psychologiczne, badania wydajnościowe, spersonalizowane właśnie jakieś diety, treningi itd., itd. To wszystko się dzieje.
Użyłaś słowa kontuzja. Zastanawiam się, choć nie chcę obrażać naszych słuchaczy, którzy pomyśleli sobie, ale jaka kontuzja, to jest e-sport. Też się zdarzają.
Oj tak, są kontuzje. Jedną chyba taką z najbardziej popularnych kontuzji u e-sportowców jest właśnie zespół cieśni nadgarstka, ale jest to wszystko spowodowane tym, że e-sportowcy, którzy teraz są, że tak powiem, w piku, czy w takim swoim najlepszym momencie, są to e-sportowcy, którzy byli wychowywani bez tego odpowiedniego wzorca i oni mają swoje nawyki siedzenia, oni mają swoje nawyki układania klawiatury. No i niestety po pewnym czasie nasze ciało powie nie. Boli, nie chcę. Natomiast jaką mamy z tego lekcję, jaką mamy z tego naukę, tak? Nowe pokolenia, które wchodzą, one już powinny być kształtowane. Jak siedzieć, by być wydajnym? Jak robić przerwy? Jak dbać o wzrok? To jest niesamowicie duże pole manewru i tu nie ma znaczenia, czy to kobieta, czy mężczyzna. To kształtowanie i ta cała wiedza, która jest potrzebna, ona się pojawia i zaczyna być wykorzystywana. Stąd właśnie to jest ta profesjonalizacja, o której Ola mówi.
Tak, i ta profesjonalizacja nie dzieje się tylko i wyłącznie za tymi kulisami, tak jak Ula powiedziała, no bo jeszcze jest wszystko to, co na ekranie na przykład, czyli to, co widzimy. Już kobiety zaczynają produkować takie duże wydarzenia.
A jeśli chodzi o produkowanie, nie znam lepszych producentów niż kobiety. Całkiem serio. Może to wynika z tego, o czym mówiła Ula, że to wszystko jest ładnie poukładane, zaplanowane. Nawet jeżeli jest bardziej kolorowe niż męskie, ale przynajmniej wiesz, dokąd jedziesz.
Bardzo, bardzo sympatyczna obserwacja. Tak, jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj w e-sporcie nie rozgraniczamy tego i kobiety mogą być producentami, mogą być graficzkami, mogą być obserwerami, również mogą być trenerkami, analitykami gry, osobami, które się zajmują sprzedażą, marketingiem.
PR-owcy oczywiście.
Tak.
Ale nawet jak popatrzysz na organizację samego turnieju, Ola, ty pewnie będziesz znała bardziej liczby, ile osób potrzeba do zorganizowania takiego właśnie eventu, czy to DreamHack, czy to IEM, tak? To wszystko jest e-sport, jakby jest niesamowicie duże zapotrzebowanie na osoby, które są w tym świecie, które się tym pasjonują. Natomiast ten blok, który wychodzi często od rodziców, którzy mówią e-sport, nie, to nie dla ciebie. Prawnicy, praca nad umowami, nad kontraktami zawodników, to są tak niesamowicie potrzebne rzeczy. Nie blokujmy tych dzieciaków, pozwólmy, czy to dziewczyna, czy to chłopak. Wyspecjalizujmy się w danej dziedzinie, bądźmy ekspertami, profesjonalizujmy to środowisko.
To jest dobry moment na to, żeby coś dla siebie wyciągnąć z tej rozmowy. Olu, Ulu, bardzo dziękuję. Lubimy pracować zespołowo, lubimy się dogadać i mieć cel we wspólnym działaniu, mówiła Ula Klimczak. A co można zrobić, żeby jeszcze więcej kobiet dołączało do sportu elektronicznego? Oddaję głos Karolinie Kałużyńskiej, która zajmuje się komunikacją i PR-em w branży gamingu i e-sportu.
Żeby chcieć w ogóle zostać graczką, profesjonalną zawodniczką, trzeba w ogóle wiedzieć, że jest taka opcja, tak? Jeżeli całe życie nie miałyśmy styczności z grami, no to oczywiście wiadomo, że nie będzie takiej sytuacji. Dziewczyny interesujące się grami, grające aktywnie, też muszą widzieć, że są kobiety, które doszły gdzieś na ten szczyt tej branży. Kobiety, które doszły na szczyt w kategorii e-sportu kobiet tak naprawdę, bo musimy to na ten moment rozróżniać. Widząc, że to jest możliwe, że kobiety mogą wygrywać, że mogą rywalizować na naprawdę świetnym, światowym poziomie, no dużo większa jest wtedy szansa, że ktoś pomyśli sobie, ja też tak chcę. To tak jak po angielsku jest takie powiedzonko, if you can't see it, you can't be it. Nie wiesz, jeśli nie widzisz w swoim życiu przykładów, że kobieta może zostać prezydentem, czy mieć jakąś inną tego typu rolę, no to też nie widzisz siebie w przyszłości w takiej roli.
Najlepszym podsumowaniem tego odcinka będzie wypowiedź Hani Pudlis, profesjonalnej zawodniczki zespołu Navy Javelins, nagrana tuż po zwycięskich meczach kwalifikacyjnych do turnieju ESL Impact, który już w lutym odbędzie się w Katowicach. O tym, jakie drzwi otworzyły się przed zawodniczkami dzięki inicjatywie gospodarza naszej e-sportowej serii, opowiada główna zainteresowana.
Swoją karierę, swoją przygodę z CS-em zaczęłam, ojej, dużo, dużo lat temu, jak byłam naprawdę bardzo mała. Pamiętam, że na pierwszego LAN-a pojechałam w wieku 14 lat, byłam najmłodsza z całej akademii, ponieważ grałam w Akademii dla Kobiet, gdzie wyłaniała się najlepsza piątka. No i miałam przyjemność dostać się do tej piątki ostatecznej, więc naprawdę jakby na mój wiek było to naprawdę duże, duże osiągnięcie. No i też za sprawą tego właśnie mojego wieku byłam bardziej rozpoznawalna na właśnie scenie, bo nie będę ukrywać, jakby ludzie uważali, że po prostu gram dobrze i że coś z tego może będzie z mojej gry. Więc mam naprawdę duże porównanie do tego, co było, a co jest teraz. I no naprawdę ten rok obecnie, 2022, jest przełomowy pod każdym względem możliwym dla kobiecego e-sportu. Po prostu jest to dla mnie, ja czasami sama jeszcze nie dowierzam, co się właściwie dzieje i ile tego dookoła się pojawia rzeczy nowych, nowych turniejów, nowych organizacji. Po prostu jest to coś, jest to spełnienie marzeń każdej z nas, bo po tylu latach, kiedy dwa lata temu jeszcze nie było w ogóle mowy o takich inwestycjach w kobiecy e-sport, tak teraz widzimy, że coraz to nowe organizacje po prostu inwestują, bo widzą w tym przyszłość. To jest po prostu coś niesamowitego dla nas, naprawdę.
Wychodzi na to, szanowni słuchacze podcastu Technologicznie, że za nami trzy specjalne odcinki o e-sporcie. Rozwialiśmy, mam nadzieję wspólnie, trochę mitów, zniszczyliśmy trochę stereotypów i nie żałujemy. To co? Pogramy?